各位同学，大家好。
Good evening, fellow practitioners.
Добрый вечер, господа практикующие. Мы говорим о методах, использующих мысли, функции мышления, конкретнее так называемую властивую мысль. którą recytujemy, czy powtarzamy w umyśle, stosując to jako metody. I najczęściej, jeżeli chodzi o chiński buddyzm, to recytuje się imiona różnych buddów albo bodhisattwów, oświeconych istot. I jakby pośród tych są różni buddowie, różni bodhisattwowie i w związku z tym można różne imiona tego typu recytować, ale w chińskim buddyzmie takim najbardziej znaną i popularną recytacją jest recytacja imienia Buddy Amitabhy. Czyli jednego z buddów. I jeżeli chodzi o jakby dlaczego ta metoda jest tak popularna, właśnie dlaczego ta recytacja imienia Buddy Amitabhy jest tak popularna. Otóż w ramach kosmologii buddyjskiej uważa się, że wszechświat albo jak to się mówi, używając terminologii buddyjskiej, sfera dharmy, w sferze dharmy, mówiąc tak bardziej zrozumiale, to wszechświat składa się z niezliczonej ilości światów, różnych światów. Niektóre z nich są zamieszkane przez odczuwające istoty, podobne do ludzi, inne są mogą być zamieszkałe przez jakieś inne żywe istoty. I są to różne światy. Jedne są bardziej, trzeba powiedzieć, zdrowe czy pozytywne. Są to miejsca, powiedzmy, światy, w których dobrze jest być, ale są też inne światy, które są okropne. I też w ramach tych światów są tak zwane sfery niebiańskie, między innymi. I również są też światy i w tym świecie, w którym my żyjemy, powiedzmy, jest Budda, jakiś Budda w każdym z niektórych z tych światów są, czy może w każdym, są Buddowie, którzy uczą dharmę, czy uczą zamieszkujące te światy istoty dharmy, czy praktyki. I każdy Budda, można powiedzieć, ma taką krainę, w której jakby właśnie uczy dharmy, uczy praktyki. I jednym z takich buddów jest właśnie Amitabha, Budda Amitabha, który też ma taką swoją krainę, w której, jak się wierzy w chińskim buddyzmie, można się odrodzić. I tam Budda Amitabha właśnie uczy dharmy i są tam też inne oświecone istoty, oświeceni adepci praktyki. I takie światy, w których ten świat, czy sfera, czy kraina Buddy Amitabhy jest przykładem tak zwanej czystej krainy, czyli takiej krainy właśnie, w której można się odrodzić i praktykować pod kierunkiem jakiegoś Buddy. I o tej czystej krainie Buddy Amitabhy pisano w tak zwanej sutrze Amitabha albo sutrze ślubowań Buddha Amitabhy, która ta sutra została napisana już kilkaset lat temu. I w tej sutrze jest dokładnie właśnie objaśnione, kim jest Buddha Amitabha, czym jest czysta kraina Amitabhy. I mowa tam również o tym, że Buddha Amitabha ślubował, że jeżeli ktoś, czy każda osoba, która będzie recytować jego imię i będzie recytować w sposób taki, żeby być jednomyślny, skupiony, bez żadnego rozproszenia w umyśle, i jednocześnie taka osoba będzie ślubować, że odrodzi się w czystej krainie Buddha Amitabhy, to wówczas na tym polegało ślubowanie Buddha Amitabhy, że taką osobę przyjmie właśnie w swojej krainie. I tam taka osoba będzie mogła dalej praktykować właśnie pod kierunkiem Buddha Amitabhy i innych oświeconych istot. I to podejście właśnie polegające na stosowaniu recytacji imienia Buddha Amitabhy jakoś bardzo się przyjęło w Chinach, zakorzeniło się mocno w Chinach, stało się bardzo popularne. I nie jest to nawet stricte żadna szkoła buddyjska, jest to po prostu pewna metoda, popularna metoda, pewne podejście, które jest rozpowszechnione w Chinach. I tutaj jakby w związku z tym, że jakby ta recytacja, czy stosowanie tej metody wiąże się oczywiście z wiarą, ma taki dosyć wyraźny aspekt oddania, czyli dewocyjnie, czyli mówiąc, ponieważ opiera się na wierze, zarówno, że mamy zaufanie do Buddha Amitabhy, mamy wiarę w jego ślubowanie, ślubowania i również mamy wiarę w siłę własnych ślubowań, że jeżeli będziemy recytować bez rozproszenia imię Buddha Amitabhy, będziemy ślubować, że się odrodzimy później w czystej krainie, to rzeczywiście to nastąpi. I no, ta metoda, to podejście stało się bardzo popularne. Jest ono również wykorzystywane w ramach szkoły Chan. Stosuje się to jako jedną z metod właśnie recytacji, powtarzania w umyśle imienia Buddha Amitabhy. No, w taki skupiony sposób, bez rozproszenia, dążąc do, tak jak przy innych tego typu metodach, do skupienia, zjednoczenia umysłu. Przy czym w podejściu Chan, czy w szkole Chan, mniej się podkreśla ten aspekt dewocyjny, czy aspekt wiary związany z recytacją imienia Buddha Amitabhy. Bardziej tutaj chodzi właśnie o tą funkcję skupiania, jednoczenia umysłu, która wiąże się z recytacją imienia Buddha Amitabhy. Jeżeli chodzi o tą metodę powtarzania imienia Buddha Amitabhy, to dobrze jest zrozumieć tło powstania i rozwoju tej metody, jej popularności. I jakby przypatrując się temu, można stwierdzić, że po pierwsze ta metoda stała się popularna, ponieważ była bardzo prosta. Wystarczyło zasadniczo powtarzać imię Buddha Amitabhy, czyli no, bardzo prosta metoda, bardzo prosta praktyka. Drugi powód, którego można się dopatrzyć popularności tej praktyki i tego całego podejścia czystej krainy, to taki, że jakby fundamentem czy podstawą tego podejścia była właśnie, czy wynikało ono z sutry Buddha Amitabhy. gdzie właśnie była mowa o czystej krainie Buddha Amitabhy. Były tam, ta kraina została opisana jako taka cudowna, wręcz magiczna kraina, gdzie można było się dostać po śmierci, gdzie wszyscy byli szczęśliwi, radośni i mogli kontynuować praktykę. I ta idea właśnie tego, co może się wydarzyć, jeżeli podejmujemy takie ślubowanie i stosujemy tę metodę, no w ówczesnych czasach, kiedy ta idea się pojawiła w Chinach, była bardzo atrakcyjna, ponieważ w Chinach, bo w kulturze chińskiej zasadniczo nie podejmowano, nie rozwijano tego tematu, co się dzieje po śmierci, co się dzieje z człowiekiem po śmierci, jak również no, jakie jest źródło życia, skąd przyszliśmy, dokąd idziemy po śmierci. Zasadniczo ani religia, czy ówczesne religie Chin tego nie podejmowały, tej kwestii jakoś tak wyczerpująco. I w ogóle w owym czasie, jakby, jeżeli chodzi o życie religijne w Chinach, no to nie miało ono takiego charakteru, takiej jakby zorganizowanej, czy takiej dosyć wyrazistej religii, jak to jest na Zachodzie, jak to było jest na Zachodzie. A więc można powiedzieć, i również filozofia nie podejmowała tych kwestii za bardzo. Znane postacie jakieś religijne czy filozoficzne się tym zajmowały, na przykład Konfucjusz nie mówił na ten temat i wręcz uważał, że nie należy się zajmować takimi sprawami, że powinniśmy być zainteresowani, zaprzątnięci tym życiem, a nie tym, co było przed albo co będzie po tym życiu. A więc można powiedzieć, że w kulturze chińskiej była pewnego rodzaju luka, takie miejsce na to, żeby jakaś propozycja odpowiedzi na takie pytania, jakieś egzystencjalne, się pojawiła. Właśnie ta idea czystej krainy była taką propozycją, atrakcyjną propozycją, ponieważ jakby wypełniała tę lukę. Jeszcze można dodać, że w kulturze chińskiej, czy również w ramach wierzeń, takich tradycyjnych wierzeń chińskich, były pewne wyobrażenia na temat tego, co się dzieje po śmierci, ale no nie były one zbyt pogłębione, czy nie dawały jakiejś wielkiej otuchy. Zasadniczo uważano, że kiedy człowiek umiera, to udaje się gdzieś do jakiegoś innego świata, innej jakiejś sfery rzeczywistości, można to nazwać zaświatami, i tam po prostu jakby przechodzimy po śmierci. I tutaj takie funkcjonowały dwa pojęcia, Kuei and Wei, takie pojęcie Kuei, które znaczyło właśnie jakiś inny świat, albo mówiąc po naszemu, można by to powiedzieć, że to zaświaty. Uważano, że tam ludzie się udawali po śmierci. I drugie pojęcie Wei, które można przetłumaczyć jako duch. Przy czym i tutaj było też nawiązanie do takich znanych pojęć w kulturze chińskiej jak yin i yang. Uważano, że ten świat to jest kraina czy sfera yang. Yang, ten pierwiastek yang kojarzono z jasnością, ze słońcem, z jasnością. Uważano, że ten świat właśnie związany z elementem jest, można powiedzieć, światem yang. Natomiast te zaświaty, to jest świat czy sfera yin. Yin to z kolei pierwiastek kojarzony z ciemnością, z mrokiem, z księżycem. A więc mówię, że po śmierci ludzie przechodzili z tego świata jasności do świata cieni, czy świata ciemności do świata yin. I niekoniecznie był to jakiś zły świat, czy jakieś złe miejsce. Po prostu ludzie przychodzili i jeżeli chodzi o to pojęcie Gui, ducha, to nie był to duch w naszym rozumieniu. Tak jak mówimy o duchach, że to są jakieś dusze, których jakichś zmarłych osób, których należy się obawiać, które budzą lęk. Tam po prostu chodziło o to, że jakby to ludzie stawali się takimi istotami zamieszkującymi te zaświaty. I zasadniczo takie było podejście, tak było to tłumaczone, nie było to jakoś pogłębione, ale też nie dawało jakiejś wielkiej nadziei, że jakoś po tym życiu będzie jakoś lepiej, że idziemy do jakiegoś, udajemy się do jakiegoś lepszego miejsca. Natomiast właśnie to podejście czystej krainy, te idee, które się wykształciły w oparciu o sutrę czystej krainy, sutrę Amitabhy, dawały taką nadzieję, ponieważ mówiły o tym, że możliwe jest po śmierci, jeżeli podejmiemy takie ślubowanie i recytujemy imię Buddha Amitabhy, możemy się odrodzić po śmierci właśnie w czystej krainie. W takiej krainie właśnie czystości, pewnej radości, szczęścia, gdzie można dalej praktykować dharmę, można uczyć się pod kierunkiem Buddha Amitabhy i innych oświeconych istot. Dawało to pewne poczucie bezpieczeństwa osobom, które podejmowały tę praktykę i podejmowały takie ślubowanie. A więc była to, można powiedzieć, znacznie taka atrakcyjniejsza idea, atrakcyjniejsza propozycja dla wielu osób. Co więcej, jakby droga tam, można powiedzieć, była dosyć prosta. Wystarczyło recytować imię Buddha Amitabhy w sposób taki jednomyślny i skupiony. A więc ta idea jakby wypełniła w ten sposób lukę w kulturze chińskiej i przypuszczalnie dlatego stała się tak popularna i była propagowana przez szereg różnych mistrzów czy nauczycieli przez wieki w Chinach. I w zasadzie obecnie każdy Chińczyk w kulturze chińskiej jakby wie, zna imię Amitabhy. Jest to tak idea, czy ta praktyka tak popularna. Jeżeli chodzi o szkołę Chan, to szkoła Chan też ma pewną jakby propozycję pod tym względem. Też to wynika z tego, że w zasadzie z podobnego powodu, że kiedy rozwijała się szkoła Chan, czy podejście Chan, właśnie o tych spraw nie podejmowano, spraw, co się dzieje po śmierci, albo skąd myśmy się wzięli, skąd przyszliśmy do tego życia. Takie pytania jak natura istnienia, czy istota życia, źródło życia, w zasadzie nie było w kulturze chińskiej jakichś takich przypominających odpowiedzi na takie pytania, takie kwestie. I szkoła Chan jako wykorzystywała też tę lukę, ten brak w ten sposób, że wystawiała te kwestie, zadawała takie pytania, ale nie dawała odpowiedzi, tylko jakby wykorzystywała to poczucie takiej niepewności, wątpienia ludzi na ten temat, takiego zadziwienia czy zaintrygowania tymi sprawami, oferując właśnie taką metodę, jaką jest huatou, które właśnie te pytania tego typu były traktowane jako huatou, jako pewna praktyka też wymagająca skupienia i badania tych kwestii. Więc to można powiedzieć takie dwa podejścia, które wykorzystywały taką sytuację w kulturze chińskiej, podejście czystej krainy i podejście szkoły Chan. I można się jeszcze zastanawiać nad tym, dlaczego na Zachodzie, mimo że w Chinach ta praktyka czystej krainy, medytacji imienia Amitaby zyskała taką popularność, to patrząc na to, jak buddyzm chiński był przenoszony na Zachód, to można zauważyć, że ta metoda recytacji imienia Buddha Amitaby na Zachodzie już nie zyskała takiej popularności. Można przypuszczać, że było tak dlatego, że religia i inne sfery kultury na Zachodzie podejmowano, w przeciwieństwie do kultury chińskiej, podejmowały te kwestie i dawały pewne odpowiedzi. Na przykład w ramach religii, jeżeli padało pytanie, skąd żeśmy się wzięli, to była odpowiedź, że Bóg nas stworzył. Dokąd idziemy po śmierci? Idziemy do nieba. Również nauka dawała odpowiedzi, w każdym razie dawała jakieś rozwiązania, które mogły być brane za odpowiedzi na różne tego typu pytania. A więc ludzie, że tak powiem, mieli pewne propozycje pod tym względem. A więc kiedy się pojawiła na Zachodzie to podejście czystej krainy, to w zasadzie nie było to dla ludzi zachodnich niczym nowym. Jeżeli zapoznawali się z tą metodą, z tą ideą, mówili, w zasadzie to znamy, czym to się różni od nieba. To czysta kraina, to w zasadzie coś takiego jak niebo. Nie było to niczym nowym. Natomiast jeżeli chodzi o metodę Huatou, to też można powiedzieć, że na Zachodzie ona tak się nie zakorzeniła. I też z tego powodu, że na takie pytania właśnie, co się dzieje po śmierci, skąd pochodzimy, natury istnienia, też na przykład nauka dawała pewne odpowiedzi. Czyli ludzie byli przekonani, że już jakieś odpowiedzi na te pytania, nauka i filozofia jakieś oferowała odpowiedzi. Więc przypuszczalnie dlatego ta metoda Huatou, bazująca na takim wątpieniu i zaintrygowaniu takimi sprawami, też z tego powodu aż tak się nie zakorzeniła. A więc dobrze jest, jeżeli mówimy o tych metodach, szczególnie jeżeli byśmy chcieli je stosować, to warto znać ich tło, skąd się wzięły i w jaki sposób się rozwijały w kulturze chińskiej. Jeżeli chodzi o tę metodę recytacji imienia Buddy, to można jej używać po prostu jako metodę koncentracji, jednoczenia umysłu, metodę doprowadzenia umysłu do stanu takiego jednopunktowienia, gdzie nie ma żadnego rozproszenia i w konsekwencji do zjednoczenia umysłu. Ale jeżeli ktoś czuje jakiś związek z tą ideą czystej krainy, z tą koncepcją właśnie czystej krainy Buddha Amitaby, może jakoś bardziej się tym zainteresować i zapoznać z tą ideą. Jest to wszystko opisane właśnie w sutrze Buddha Amitaby. I jest też taka druga sutra, bardzo często stosowana też w tym podejściu czystej krainy, która mówi o bardziej szczegółowo o tym, w jaki sposób człowiek się dostaje do tej czystej krainy, w jaki sposób Buddha Amitaba tam człowieka przenosi, jakie warunki muszą być spełnione. Więc jeżeli ktoś czuje właśnie związek z tym, może się bardziej tym zainteresować, bardziej poznać tło i szczegóły, jakby na czym polega ta metoda i z czego to wynikło, z czego ona wynikła. I tak jak mówiliśmy, w podejściu Chan do tej metody, ten raczej nie wykorzystuje się do tego aspektu wiary, czy aspektu oddania, aspektu dewocyjnego. Natomiast w tym podejściu czystej krainy to jest bardzo silny, ważny element. i nadaje tej metodzie taką dużą siłę i głębię. Właśnie to takie wewnętrzne, głębokie przeświadczenie czy wiarę w Buddhamitabę i w to, że jeżeli podejmiemy takie ślubowanie i stosujemy tę praktykę, to rzeczywiście przeniesiemy się po śmierci do czystej krainy, do krainy Buddhamitabhy. I jakby to jest taki całkiem jakby w porównaniu z podejściem Chan taki dodatkowy wymiar tej metody, tej koncepcji, który nadaje właśnie no, dużą siłę i bogactwo tej metodzie. I jeżeli w taki sposób tego podchodzimy, jeżeli też mamy taką wiarę, taką inklinację, żeby w taki sposób to traktować, tak podchodzić, to wtedy stosując tę metodę, można powiedzieć, wyznaczamy kierunek nie tylko tego życia, ale można powiedzieć też tego, co się wydarzy po śmierci. Mamy jasny kierunek, że po śmierci udamy się do czystej krainy Buddhamitabhy. A więc można powiedzieć, że to też w pewien sposób tak jakby zaspokaja tę potrzebę, aby wiedzieć, co będzie i jakiś jasny kierunek wyznacza w naszej praktyce i w naszym życiu i po tym życiu. A więc jeżeli ktoś ma takie inklinacje, może zapoznać się z tym i bardziej i wykorzystać też w swojej praktyce ten element wiary czy oddania, który w tym tkwi, ten element ślubowania. I co ciekawe, nawet w tradycji Chan, w szkole Chan, bywali w przeszłości tacy mistrzowie Chan, którzy poza praktyką stricte Chan też stosowali tę metodę podejścia czystej krainy, łączyli te dwa podejścia. Teraz wracając do metody Hua To, to tutaj to jest jedna z metod, jedno z podejść proponowanych przez Chan, przez szkołę Chan. I tutaj jakby poza tym, że ta metoda też służy skupianiu, jednoczeniu umysłu, to jakby siłę tej metodzie nadaje takie poczucie zaintrygowania, poczucie zapytywania czy zgłębiania. Jakby zaintrygowanie takimi właśnie pytaniami jak no właśnie, co się dzieje po śmierci, skąd przyszedłem, albo jaka jest istota egzystencji, jakie jest źródło mojego życia, czy jaka jest moja prawdziwa natura, jakaś najgłębsza, pierwotna natura. W Chan jest takie sformułowanie, pierwotna twarz. I właśnie ta pierwotna twarz to właśnie źródło, można powiedzieć, źródło naszego życia, czyli jakby nasza najgłębsza, pierwotna natura. I właśnie Hua To jest metodą, która wykorzystuje takie zaintrygowanie czy zaprzątnięcie takim pytaniami. Wykorzystuje taką potrzebę, żeby znaleźć jakąś odpowiedź, jakoś rozwikłać dla siebie te kwestie, jakoś je rozwiązać. Przy czym to zapytywanie, czy to poczucie zaintrygowania jakby kieruje nas do wewnątrz. Czyli tak naprawdę ta metoda, to zapytywanie służy zgłębianiu własnego umysłu, docieraniu do jakichś najgłębszych pokładów umysłu, czy można powiedzieć wyglądaniu właśnie we własną naturę, w źródło własnego umysłu. Chociaż właśnie Hua To czy Kungany są sformułowane jako pytania, czyli sugerują jakąś odpowiedź, czy jakby pozornie kierują ku szukaniu jakiejś odpowiedzi, to w gruncie rzeczy nie należy szukać takiej odpowiedzi gdzieś na zewnątrz, poza sobą. kierunek powinien być jakby do wewnątrz. Powinno to być badanie czy zgłębianie własnego umysłu, własnej natury. Mówimy o tym, ponieważ często spotykamy się z tym, że osoby, które wykorzystują taką metodę właśnie Huato albo Kundalini, rzeczywiście próbują szukać jakiejś odpowiedzi gdzieś poza sobą. Traktują to wprost jako pytanie i próbują znaleźć jakąś odpowiedź. Tymczasem jakby siła tej metody polega na tym, że raczej na skierowaniu się nie na zewnątrz ku jakimś odpowiedziom, na pytania, które w gruncie rzeczy nie mają wprost odpowiedzi, tylko polegają na kierowaniu się do wewnątrz, na szukaniu odpowiedzi, czy rozwiązania takiego koanu, czy huatą, takich kwestii gdzieś rzeczywiście w sobie. Polega to na docieraniu do własnej pierwotnej twarzy, do własnej pierwotnej czy podstawowej natury. Tak więc stosując tą metodę huatą, dobrze sobie pamiętać.